drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. To jest audycja katolicka w drodze. W niedzielę, 12 czerwca, odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia z gdyńskiej Bazyliki Morskiej. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Salvatore Penaccio, nuncjusz apostolski w Polsce. Homilię wygłosił arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda. Także w niedzielę na gdańskiej Zaspie w sanktuarium Jana Pawła II obchodziliśmy 35-lecie pamiętnej mszy do świata ludzi pracy, gdzie papież nawoływał do międzyludzkiej i społecznej solidarności. Tego dnia odbyła się też uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Argentynie, arcybiskupa Mirosława Adamczyka. O słowach polskiego papieża musimy ciągle pamiętać, mówił nuncjusz Mirosław Adamczyk.
Myśmy byli wyświęceni 3 tygodnie przed wizytą papieża, także byliśmy już z moimi kolegami kursowymi, młodymi neoprezbiterami i tutaj na placu, na Zaspie byliśmy porządkowymi, pomagaliśmy w zorganizowaniu tej mszy świętej. W ten sposób uczestniczyliśmy w tej mszy świętej z Janem Pawłem II 35 lat temu.
Czy zdaniem księdza arcybiskupa te słowa, które tutaj padły o solidarności, o tym, że nie może iść walka przed solidarnością, o tym, że jedni drugich brzemiona noście. Czy one były potem jakimś zaczynem tego, co się w Polsce zaczęło dziać?
Musimy ciągle pamiętać, że Jan Paweł II to jest Ewangelia. A więc to nie są tylko słowa Jana Pawła II, to jest czysta Ewangelia i ta Ewangelia jest musi być w naszym życiu ciągle obecna. To nie jest tak, że my już znamy Ewangelię, to każdego dnia musimy podejmować decyzje w duchu Ewangelii i na nowo odkrywać Ewangelię w naszym codziennym życiu. Tak mi się wydaje, to jest to przesłanie Jana Pawła II o nadziei, o pokoju, o dobroci, o zwycięstwie dobra nad złem, to nic innego jak Ewangelia Pana Jezusa.
A to co mówił Ojciec Święty wtedy do nas? Między innymi o nadziei, między innymi o walce, między innymi o pokoju i o tym, że no, musimy w jakiś sposób też solidaryzować się ze sobą. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na to dzisiaj? Czy jest to w nas?
Myślę, że tak. To nie jest tak, że jesteśmy zawsze, jak no, ja zawsze mówię, kiedy słuchamy Ewangelii i w Ewangelii są jakieś negatywne postacie, to my mamy tendencję do myślenia, że to o innych, a o nas nie. A to jest właśnie też i o nas, bo w niektórym momencie życia jesteśmy, możemy być tymi negatywnymi postaciami Ewangelii. Także jeśli brakuje nam solidarności dzisiaj, to przypominajmy sobie te słowa Ewangelii i powtarzane jak echem słowami Jana Pawła II.
Był ksiądz arcybiskup pod pomnikiem poległych stoczniowców wtedy, bo to była niezaplanowana część wizyty. Ale jednak papież tam pojechał.
Oczywiście, no tam to była głęboka jeszcze komuna, jeszcze w 1987 roku nikt nie myślał o upadku komunizmu.
1 000 000 osób przyszło słuchać Ojca Świętego. On mówił wtedy do ludzi pracy, trochę o nas i trochę za nas. Pamięta pan te słowa?
Tak, mówię i za was też, tak. Mówię o was i za was. Tak, tak, to mówił, tak.
Głębokie lata komuny, 1987 rok.
Pamiętam, jak stał pod pomnikiem. To znaczy, to była wizyta w tym miejscu niezapowiedziana. To tylko władze wiedziały, że on tam będzie, ale ludność chyba mało raczej wiedziała. No i to zachowanie się tej służby tam komunistycznej, takie bardzo nieeleganckie, dziwne.
Bo odwróceni do papieża.
Tak, odwróceni do papieża, to takie jak gdyby ignorancja, ale jednocześnie prymityw tej władzy jednocześnie, bo to można być niewierzącym, ale uznawać wielkość człowieka, bo to nie tylko jako Polak, ale liczyło się dla świata. To bardzo ważne przecież.
Jan Paweł II był poza przywództwem religijnym wybitnym myślicielem i twórcą kultury. Był też wybitnym promotorem kultury polskiej, polskiej wrażliwości, polskiego doświadczenia historycznego i to zobowiązuje nas, Polaków. Byśmy pamiętali, że należy myśli Jana Pawła II promować na całym świecie, nie tylko w naszym kraju. O tym podczas swoich wykładów w Gdańskim Ośrodku Dokumentacji Papieża Jana Pawła II mówili zaproszeni goście, w tym ksiądz Adam Jeszka.
Jest bardzo wiele jeszcze aspektów do odkrycia. Troszeczkę nasze współczesne czasy zamknęły myśl świętego Jana Pawła i jego osobę bardzo szczelnie w pewnym muzeum. Używam takiego słowa, zajmując się myślą świętego Jana Pawła II, że jego sylwetka została zmemizowana, zamknięta w memie, prześmiewczym, może czasami skrótowym, a jest wręcz przeciwnie. Święty Jan Paweł II zostawił nam gigantyczną spuściznę, która cały czas pozostaje do odkrycia. Zajmujemy się właśnie jego myślą i tutaj na Gdańskiej Zaspie w ośrodku dokumentacji jego myśli, ale także w sposób naukowy, metodologiczny, systematyczny w ramach działającego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Laboratorium Świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II jest myślicielem, jest filozofem. W jego encyklikach, przemówieniach możemy znaleźć bardzo dużo nawiązań do współczesnej filozofii, do fenomenologii Edyta Stein, Max Scheler, do filozofii dialogu Rosenzweig, Buber. Musimy pamiętać także o jednej rzeczy, że niezwykle sobie cenił świat myśli Święty Jan Paweł II. To ksiądz Józef Tischner był niezwykłym obrońcą na początku lat 90. myśli świętego Jana Pawła II.
Ktoś kiedyś wyliczył, że papież Jan Paweł II napisał i wygłosił 80 tysięcy stron druku. Jest więc co studiować. To powiedział mi po mszy proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej, ksiądz prałat Kazimierz Wojciechowski. A ja dodam tylko, że ośrodek poświęcony pamięci Jana Pawła II, ośrodek dokumentacji papieża, został powołany przez świętej pamięci arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w październiku 2006 roku.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Do tej pory na terenie Trójmiasta i Pomorza wierzący ludzie biznesu nie mieli specjalnych możliwości do regularnych spotkań, których celem było stałe uświadamianie, że jedynie Ewangelia niesie wyzwolenie, a Boże przykazania są naprawdę do udźwignięcia. Takie spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w domu zakonnym braci mniejszych kapucynów w Gdańsku. Bogactwo przedsiębiorcy to projekt rozwoju duchowego, a z pomysłodawcami tego projektu, bratem Zdzisławem Dumą i Andrzejem Piotrowiczem, rozmawia Andrzej Urbański.
Bliżej.
Cieszę się bardzo, że przy jednym mikrofonie, co prawda zdalnie, Andrzej Piotrowicz i brat Zdzisław. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy też bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Od nowa, od słowa. No, tytuł dosyć oryginalny, ale jednocześnie taki zastanawiający. Cóż takiego? To ma być program rozwoju ludzi biznesu w oparciu o dobrą nowinę. Tak przynajmniej jest to określone. Co to oznacza od nowa, od słowa?
Może rozpocznę to słowo. To jest słowo, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Chcemy w ramach duszpasterstwa Talent, ogólnopolskiego duszpasterstwa, w tym roku w ramach programu opierać się głównie właśnie na Słowie Bożym, aby tam odnajdywać inspirację do tego, aby również w biznesie wszystko dokonywało się właśnie w sposób dobry, piękny, żeby ten rozwój człowieka i rozwój biznesu mógł po prostu być takim rozwojem, który wzrasta.
Tak się zastanawiam, zanim oddam głos Andrzejowi Piotrowiczowi, zastanawiam się, czy współcześnie dzisiaj w ogóle jest to popularne, etyka w biznesie. Tutaj o szlachetności słowa można powiedzieć, ale cały czas mówimy o jednak biznesie, o ludziach, którzy no, dotykają rzeczywistości trudnej, bo i walki o przetrwanie w niektórych sytuacjach, a jednocześnie tutaj proponujecie, żeby to była walka o przetrwanie albo może propozycja dla biznesu w oparciu o słowo i to słowo, które jest bardzo konkretnie określone.
Tak, oczywiście, natomiast to, co proponujemy, to nie jest rzecz, którą my wymyśliliśmy, to jest naprawdę dziedzictwo i doświadczenie wielu pokoleń przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców, którzy funkcjonowali przed pierwszą, przed drugą wojną światową w okresie PRL-u. Po 1989 roku w Krakowie powstało pierwsze chrześcijańskie stowarzyszenie przedsiębiorców. Później zostało utworzone przy Sercanach Czarnych w Krakowie duszpasterstwo Talent. I to, o czym mówimy, to jest rzecz, która naturalnie jest związana z funkcjonowaniem każdego właściciela, każdego przedsiębiorcy. Nie zostawiamy Pana Boga w momencie, kiedy wychodzimy z domu, tylko na zwyczajnym świecie staramy się funkcjonować w oparciu o Pismo Święte. ale żeby to nie tylko i wyłącznie wyglądało w ten sposób, że czytamy to Pismo Święte i to jest tylko i wyłącznie kwestia formacyjna, to przekładamy to na konkretne tematy dotyczące tego, co spotyka każdego przedsiębiorcę.
I zanim przejdziemy do tych tematów, bo one są bardzo interesujące i intrygujące, można powiedzieć, i takimi są tematami, które trochę prowokują, bo mówimy tutaj o tym, że jest to propozycja dla ludzi biznesu i jest to pewien program rozwoju wiary, osobowości oraz firmy, ale czerpiący jednak tę inspirację właśnie z Pisma Świętego i dlatego ta nazwa od słowa, od nowa. Czy to jest popularne wśród ludzi, którzy zajmują się biznesem?
Ja jeszcze może dodam do tego, co Andrzej powiedział, bo twórcą właśnie takiego duszpasterstwa pracodawców i przedsiębiorców był właśnie założyciel Sercanów i to już w XIX wieku, wtedy, kiedy te przemiany bardzo duże następowały. Czy to jest popularne? No może powiedzmy tak, że około 140 tysięcy już firm różnego rodzaju osób prowadzących biznes na przykład zawierzyło się na Jasnej Górze Matce Bożej swojej firmy, siebie, swoje rodziny. To już pokazuje pewną popularność i to, że ludzie zaczynają dostrzegać coraz bardziej, że tak naprawdę wiara im pomaga, że Słowo Boże im pomaga nie tylko w ich rozwoju osobistym, nie tylko w ich życiu rodzinnym, ale również w prowadzeniu właśnie biznesu. Świetne świadectwa są naprawdę, kiedy wchodzimy na stronę talentu, to tam możemy znaleźć bardzo wiele różnego rodzaju świadectw ludzi biznesu, pracodawców, którzy pokazują, jak bardzo Słowo Boże, jak bardzo formacja wewnętrzna pomaga w prowadzeniu biznesu.
Zanim oddam głos Andrzejowi Piotrowiczowi, to myślę, że to jest ciekawe, bo on sam prowadzi przecież biznes, no sam musi utrzymać swoją firmę, ale tutaj proponujecie też, żeby zacząć od początku. No, zastanawiam się, czy w ogóle ludzie chcieliby przeformatować swój biznes, swoją działalność gospodarczą, swoją firmę, bo mówicie, że wówczas można być bogatszym o zebrane doświadczenia, unikać głupich błędów, też wykorzystywać pojawiające się szanse. Jakie szanse mogą pojawić się w momencie, kiedy człowiek zawierzy, no, ale też popatrzy troszeczkę do góry, spojrzy nie tylko na swoje talenty, one są bardzo ważne, ale też spojrzy na taką siłę, którą można czerpać właśnie czy z Ewangelii, czy z Pisma Świętego.
Czyli ja powiem w ten sposób. Doświadczenia, które ja osobiście zebrałem, ale również i te osoby, które są w talencie, nie tylko wyłącznie w Gdańsku, ale i w Gdyni i w innych ośrodkach, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Bielsko-Białej i tak dalej. No jest, tak jak wspomniał brat Zdzisław, jeżeli wejdziemy na stronę talentu, w kalendarzu możemy zobaczyć praktycznie biorąc co tydzień gdzieś indziej przedsiębiorcy się spotykają w Polsce. One wskazują na dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest brak do tej pory kwestii związanej z taką stałą formacją, co oznacza nic innego, że naprawdę istnieje duża potrzeba, kiedy pojawiają się konkretne wyzwania, w jaki sposób podejść do prowadzonej firmy w sposób, no, jak przystało, tak, żeby się z tego po prostu nie wstydzić, a z jednej strony, ale wszystko nie doprowadzi do sytuacji, że na sądzie ostatecznym będziemy rozliczani z tych działań, które podjęliśmy źle. I później zaczynamy po prostu nadzwyczajnie wchodzić w świecie w konkretne, trudne zagadnienia dla każdego przedsiębiorcy. Począwszy od kwestii podatków, płacić czy nie płacić, następnie kwestie dotyczące relacji z pracownikami, oszustwami, kwestiami dotyczącymi sporów, wynagrodzeń, dotyczących inwestycji, dobroczynności, sukcesji. To jest kolejny aspekt, który wielu przedsiębiorców obecnie ma, czyli tych przedsiębiorców, którzy zaczęli w latach 90. i nagle się okazuje, że dzieci nie chcą ciągnąć w cudzysłowie tego wózka, bo widzą, co to oznaczało z punktu widzenia działań, ale również wszelkiego rodzaju zagrożeń, które istnieją, począwszy od złej mamony, od rozwodów, od różnego rodzaju nałogów, tudzież zagrożeń duchowych, które czekają na ludzi biznesu i dlatego między innymi tak ważna jest formacja. Formacja nie tylko i wyłącznie po to, żeby łapać się za ręce, ale również dzielić się z własnymi doświadczeniami i zacząć pracować nad sobą. I to jest ten element, o którym rozmawiamy. Oczywiście naturalną rzeczą jest to, że zaczynamy się wspierać wzajemnie, tworzymy swoistą grupę zakupową, ale to jest drugi element. Ten element nie jest tak ważny jak kwestie formacyjne.
To właśnie, formacja to jest bardzo ciekawe w ogóle doświadczenie, o którym opowiadacie. Mówicie o tym, żeby zacząć od początku, ale też mówicie o tym, żeby dokonać pewnego wyboru drogi życia, czy podejmować zobowiązania, które często sprawiają, że pole tych zmian pozostaje ograniczone, no bo już nie można nieetycznie postępować, tylko właśnie etycznie. Jest takie sformułowanie też etyka w biznesie, to gdzieś koresponduje chyba z tym, co wy również proponujecie, ale tak sobie myślę, czy, no bo niektórzy są wierzący, niektórzy są niewierzący, jedni działają etycznie, drudzy nieetycznie. Czy tutaj współpraca na tym polu firm, które właśnie są po dwóch stronach bieguna, jest możliwa?
Ja myślę, że współpraca jest z każdym możliwa, tylko trzeba dokonywać bardzo takich konkretnych i mądrych wyborów. Jeżeli ja widzę, że ktoś jest nieuczciwy w swoim postępowaniu, no to trudno czasami z nim wchodzić w jakikolwiek kontakt, bo to się skończy źle po prostu.
Każda forma współpracy, każda forma, która sprowadza się do rozpoczęcia działań partnerskich, jest godna pochwały. Natomiast ważnym elementem jest to, o czym brat Zdzisław wspomniał, swoiste to, co między innymi w Skandynawii, głównie w Finlandii, ale nie tylko, jest rozpowszechnione, czyli podejście związane najpierw z ustaleniem pewnych fundamentów, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wartości. Naturalną rzeczą jest to, że co człowiek to różne podejście, ale warto byłoby znaleźć wspólny mianownik. Nasze działania, jeżeli chodzi o osoby, które są skupione w talencie, są o tyle dla nas ułatwione, że my się po prostu opieramy na fundamencie jednym, czyli na naszym Mistrzu Jezusie Chrystusie, i akurat to jest dla nas fundamentem, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące między innymi katolickiej nauki społecznej. Pewnego pięknego dnia odejdziemy z tego podoła i miejmy świadomość, że jako właściciele, jako przedsiębiorcy nie zabierzemy naszej firmy do grupy. W związku z tym musimy mieć tą świadomość, że to, co jedynie możemy zabrać ze sobą, to są dobre uczynki. I tak naprawdę oznacza to nic innego, że te talenty, którymi obdarzył nas Pan Bóg, powinniśmy jako dzierżawcy wykorzystywać na rzecz po prostu szerzenia dobra. Czy to będą osoby, które będą podzielały naszą wiarę, czy też nie, to jest zupełnie inna kwestia, ale głównie, co zresztą ksiądz Jerzy mówił, zło trzeba zwyciężyć dobrem. I to są te rzeczy, które później przekładają się w takich operacyjnych i taktycznych działaniach. Właśnie z relacjami z pracownikami, właśnie w relacjach z kontrahentami, właśnie w relacjach z różnego rodzaju urzędami, właśnie w relacjach bardzo często, które są w tym momencie, nie ukrywam, zmorą przedsiębiorców, jeżeli chodzi o zmiany na przykład kwestii podatkowych. Tak? I dlatego tak ważna jest właśnie świadomość tego, że ja jako osoba, która prowadzi czy to jednoosobową działalność gospodarczą, czy małą firmę, czy też pracuję w takiej czy innej korporacji, mam możliwość podzielenia się z kimś, który ma podobne wyzwanie i dylematy.
Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Była wspólna msza święta i rozmowy. Wczoraj zakończyła się 9. piesza pielgrzymka śladami błogosławionej Doroty z Montew. Dwudniowe rekolekcje w drodze przyciągają z roku na rok coraz więcej pątników. Kim była błogosławiona? O tym Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiada kierownik pielgrzymki ksiądz Krzysztof Ławrukaitis.
Opowiedzmy o błogosławionej Dorocie. Co to była za kobieta?
Była niesamowitą kobietą. To jest jedna z świętych średniowiecznych, która nie była siostrą zakonną. To też jest ciekawe, a była w trzecim zakonie krzyżackim. To są czasy krzyżackie, też tutaj Gdańska. Ale przede wszystkim błogosławiona Dorota jest osobą, która pokazuje nam taką codzienną świętość. Świętość, która naznaczona jest posłuszeństwem przede wszystkim Panu Bogu, ale również codziennym życiem. Życiem domowym, życiem żony, matki, ale tej, która też interesuje się żywo swoją parafią, kościołem. Była taką świętą, która bardzo walczyła o to, żeby w ogóle osoby świeckie jak najczęściej korzystały z sakramentu Eucharystii, z Komunii Świętej. Druga połowa XIV wieku, więc tak normalnie można było przyjąć podczas roku Pana Jezusa 10 razy, 11 przy różnych okazjach, a nie było takiej praktyki jak dzisiaj jest, że można codziennie przyjąć Komunię Świętą. A pragnienie obecności Chrystusa było w niej tak wielkie, między innymi też dlatego, że ona od wczesnych lat miała w ogóle widzenia Pana Jezusa. Była taką orędowniczką niemalże świeckich osób, żeby właśnie kapłani jak najczęściej rozdawali Komunię Świętą. Jaką była jeszcze kobietą? Kobietą, jeżeli mówimy o jej duchowości, to naznaczoną oczywiście krzyżem. To też jest bardzo trudne życie rodziców, kiedy muszą żegnać się ze swoimi dziećmi. Błogosławiona Dorota ze swoim mężem miała 9 dzieci, 8 z nich zmarła w wyniku 2 epidemii. Ogromne przeżycie i to trudne, traumatyczne. Dlatego jest naznaczone krzyżem, ale to jest niesamowite, dlatego że Pan Jezus obiecał błogosławionej Dorocie to zjednoczenie z sobą i wykonał, dlatego że ostatni rok życia, już po śmierci swojego męża, była rekluzą, czyli się mówi tak potocznie, że była zamurowana w katedrze w Kwidzynie, ale to, że właśnie Pan Jezus dał tej łaskę życia pustelniczego.
To taka kobieta, którą możemy my, współczesne kobiety, się inspirować?
Myślę, że tak, bo to nie chodzi o to, żeby się zamykać czy zamurować, ale bardziej chodzi o to, żeby odnajdywać właśnie w sobie świętość, bo takim niesamowitym doświadczeniem właśnie błogosławionej Doroty była to, że kiedy było bardzo trudno w małżeństwie, w tej relacji małżeńskiej ze swoim mężem, Pan Bóg podczas Eucharystii przemienił serce błogosławionej Doroty, to tak jak jest to napisane w księdze proroka Ezechiela, nie? Że zabiorę ci serce kamienia, dam ci serce z ciała. Pokazuje nam, że Eucharystia daje siłę na to, aby uzdrowić małżeństwo, aby zmienić nastawienie swojego serca, żeby nabrać siły wiary do naszego codziennego życia. I błogosławiona Dorota jest tego właśnie dzisiaj znakiem, albo inaczej jest taką orędowniczką, żebyśmy sami nie dźwigali naszych krzyży tego dnia codziennego, sytuacji jednej czy drugiej, ale najprostszym momentem rozwiązań naszych tych problemów, żeby skierować się ku Chrystusowi.
Można powiedzieć, że z roku na rok ta błogosławiona Dorota jest coraz bardziej znana tutaj u nas, nie tylko lokalnie, też generalnie w całej Polsce, ale że jest po prostu coraz popularniejsza?
Myślę, że z roku na rok czegoś więcej dowiadujemy się, bo w przestrzeni publicznej naszej gdzieś pojawiają się między innymi właśnie tak jak nasza pierwsza pielgrzymka śladami błogosławionej Doroty, ale mamy na przykład też procesję błogosławionej Doroty organizowane przez Bazylikę Mariacką między innymi. Mamy parafię w naszej diecezji właśnie błogosławionej Doroty na Gdańsku Jasieniu, więc myślę, że gdzieś powoli zaczyna się to budzić. Wiadomo, że więcej w diecezji elbląskiej ze względu na to, że błogosławiona Dorota jest drugą patronką diecezji, ale to też jest taka ciekawostka, że błogosławiona Dorota bardziej znana jest w Niemczech na przykład. Takim czcicielem błogosławionej Doroty jest papież Benedykt XVI. Nawet przed jeszcze objęciem tronu papieskiego odbył pielgrzymkę do Kwidzyna. Tak więc są też te znaki obecności błogosławionej Doroty. Więc myślę, że poprzez pielgrzymowanie, poprzez szukanie w przestrzeni tej naszej też medialnej słów o błogosławionej Dorocie jest też taką zachętą, żeby korzystać z łaski świętych naszych lokalnych, którzy mieszkali tutaj, którzy są darem dla tego miejsca i myślę, że nasza pielgrzymka jest też takim, można powiedzieć, kamyczkiem do poznania błogosławionej Doroty, ale również, albo przede wszystkim takie jest też nasze pragnienie, żebyśmy się modlili przez jej orędownictwo, bo myślę, że warto.
I tradycyjnie na koniec audycji zachęta do sięgnięcia po gościa niedzielnego w studio redaktor Piotr Piotrowski. Witam.
Witam serdecznie.
Już po Bożym Ciele, po procesji tak. I po pielgrzymce
tak
do sanktuarium błogosławionej Doroty z Montew, czy Montowów. Jak ty odmieniasz?
Montów.
Montów.
Tak jest.
Wybierałeś się.
Wybierałem się i gorąco polecam wszystkim tą pielgrzymkę, też rowerem. Na piechotę też oczywiście można.
A byłeś już kiedyś w tym sanktuarium?
Tak? Oj, byłem już parę razy. Mhm. Rowerowo naprawdę jest to cudowna wyprawa.
No słyszeliście wzdłuż państwo, Wisły. Ala Samolewicz-Jeglicka przygotowała relację z tego wydarzenia, ale ja chciałabym się skupić na rzeczy, o której przeczytacie państwo w Gościu Niedzielnym, bo poszukiwania legionisty na Westerplatte się rozpoczęły,
tak jest.
A to jest temat interesujący w kontekście budowy cmentarza wojskowego żołnierzy Wojska Polskiego, no i tego, co oczywiście dzieje się w tym miejscu. Prace archeologów trwają.
To już dziewiąty sezon.
Dziewiąty sezon. Co się tam teraz dzieje?
Prace w tym właśnie dziewiątym sezonie, czyli który zajmie pewnie całe lato, bo tak jak rozmawiałem z panem Filipem Kuczmą, czyli kierownikiem badań archeologicznych, będą prowadzone do listopada w tym miejscu. Obejmują głównie tereny magazynowe, czyli te budynki, które przed wojną, w których była między innymi amunicja, uzbrojenie i tego typu rzeczy. Oczywiście chodzi o to, żeby ten teren przebadać archeologicznie, ale jednak cały czas głównym celem tych badań jest odnalezienie ciała legionisty
Mieczysława Krzaka.
Tak jest, dokładnie, Mieczysława Krzaka.
A skąd pewność, że on zginął z 2 na 3 września 1939 roku w rejonie?
No to jest udokumentowane, natomiast pozostaje cały czas kwestia ustalenia miejsca, gdzie został pochowany, tak? Także no wiadomo, że zginął na tym wysuniętym stanowisku przy placówce Fort, natomiast gdzie spoczywa, gdzie leży, prawdopodobnie jest tam cały czas na terenie Westerplatte, no to pozostaje cały czas tajemnicą i właśnie tą tajemnicę archeolodzy chcą rozwikłać i miejmy nadzieję, że to się powiedzie. Też wspomnieliśmy o tym, że ruszyły prace przy cmentarzu. On za pół roku będzie udostępniony, otwarty. No i wrócą też ci, którzy w tej chwili spoczywają tymczasowo w Bazylice Świętej Brygidy, czyli świętej pamięci major Sucharski i żołnierze, którzy tam byli pochowani. Także takie uroczystości też nas pewnie czekają jeszcze na jesień.
To jest informacja, którą Państwo możecie sobie poszerzyć w tym właśnie numerze Gościa Niedzielnego.
Tak jest, gorąco polecam.
Tam też znalazłam twój artykuł o książce, która ma ukoić żal. I to jest książka poświęcona terapii, tak?
Taka jest.
Bajka terapeutyczna, tak można powiedzieć. Możesz powiedzieć coś więcej?
Tak, ja myślę, że to jest dość ciekawa rzecz, ponieważ rzadko się mówi o tym, zawsze mówimy w czasie żałoby, myślimy o dorosłych, jak oni to przeżywają, ale dzieci oczywiście też tą całą traumę przechodzą i o tym pomyślała Fundacja Hospicyjna imienia księdza Dutkiewicza, która już od paru lat ten cykl wydawniczy realizuje. Te książki, ta cała seria nosi tytuł Bajka Plasterek. Były na różne tematy, o stracie mamy, o stracie taty. Tym razem w czerwcu wydano bajkę dotyczącą utraty brata albo siostry. Jest to oczywiście bajka, taka typowa bajka, czyli są bohaterowie, jest też puenta, no tutaj niezwykle ważna, tak? Czyli o tym przede wszystkim, że marzenia, te, które za życia może ktoś nie spełnił, można zrealizować po jego odejściu. I to właśnie robi jeden z bohaterów tej bajki. Czyli w ten sposób leczy swoją ranę.
Czyli ta
książka, i myślę, że warto w ogóle się zainteresować tym i zainteresować się portalem, który też hospicjum uruchomiło. To jest portal Tumbo Pomaga. Tumbo to jest taki sympatyczny słonik,
tak jest,
z podniesioną oczywiście trąbą do góry, który pomaga przez te trudne chwile, czasem miesiące, a jak wszyscy wiemy dobrze, to jest mniej więcej okres 2 lat, po odejściu kogoś, żeby siebie pozbierać, że tak powiem, w całość. Także tam też polecam, żebyście Państwo zajrzeli, a w gazecie oczywiście też więcej informacji o tej książce.
A tą książkę Plasterek pomagał Państwu nakleić na rany, które powstają po stracie bliskich, redaktor Piotr Piotrowski.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za wizytę w studio.
Dobrej niedzieli wszystkim. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy ślicznie.
Dzięki.
Nasza niedzielna audycja dobiegła końca. Kłania się Anna Rębas i realizatorka audycji Aleksandra Woźniak.